Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Przed mikrofonem Danuta Starzec. Dobry wieczór Państwu. Za dwa dni, czyli 18 kwietnia, obchodzić będziemy Dzień Pacjenta w Śpiączce. Ten dzień, ustanowiony przez Sejm 12 lat temu, ma na celu zrozumienie problemów pacjentów w stanie śpiączki, a także służyć zwiększeniu społecznej świadomości. Dziś pomogą nam w tym dr Grzegorz Biliński, fizjoterapeuta, i pani Małgorzata Kozłowska, psycholog z oddziału rehabilitacji osób dorosłych w Śpiączce z Brzeskiego Centrum Medycznego. Kłaniam się Państwu pięknie.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Czy wiadomo, ile rocznie osób zapada w taki stan śpiączki? Bo ja wyczytałam, że to jest 400 pacjentów, w tym setka dzieci.
Myślę, że te dane należałoby mocno sprostować lub też nałożyć na nie rzeczywistość, która funkcjonuje. Pierwsza jakby odpowiedź, jaka mi się nasuwa na to pytanie lub zagadnienie, jest taka, że trudno jest ocenić pacjentów w śpiączce. Musielibyśmy ich przede wszystkim podzielić, czy chodzi o tą farmakologiczną, czy rzeczywiście tą śpiączkę, w której dochodzi do uszkodzenia mózgu. To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakimi narzędziami tą śpiączkę należałoby ocenić. Klasycznie rzecz biorąc, na oddziałach anestezjologii intensywnej terapii ocenia się pacjentów tak zwaną skalą Glasgow. A to jest taka skala do oceny właściwie przytomności. Żeby ocenić prawdziwą świadomość, muszą być do tego użyte inne narzędzia. Być może dzisiaj będziemy mogli je przytoczyć. Wobec tego to, ile pacjentów rzeczywiście jest w śpiączce, a potem jak oni z tej śpiączki wychodzą. To są też dane, które należałoby zweryfikować i gdybyśmy je zweryfikowali...
W górę czy w dół?
W górę, stanowczo w górę. Trzeci problem, jaki jest, to jest taki, że program rehabilitacji pacjentów w śpiączce, bardzo często jako osoba specjalista, który konsultuje takie osoby, ale też biegły sądowy, bardzo często spotykam się z tym i mam świadomość tego, że to, co się wpisuje w dokumenty takich chorych, dla dobra chorych, dla dobra rodziny, dla dobra placówki, bardzo często nie wpisuje się danych, które by świadczyły o tym, że pacjent już ze śpiączki wyszedł. Dlatego, że spadłby, krótko mówiąc, z programu. Czyli jest za zdrowy, żeby być dalej rehabilitowany, a za chory, żeby przebywać w domu. To jest taka sprawa, która myślę, że w przyszłości mogłaby być przez Ministerstwo Zdrowia zmieniona w zakresie właśnie kontraktowania świadczeń.
Urealniona.
Urealniona, tak, ponieważ myślę, że moglibyśmy spróbować naśladować systemy takie jak Irlandia, Anglia, gdzie tam stan funkcjonalny chorego wskazuje na to, ile on ma być rehabilitowany, a nie wynik jakiejś skali, bo to jest bardzo krzywdzące dla chorego.
To może powiedzmy, jakie są najczęstsze przyczyny śpiączki?
Najczęstsze przyczyny śpiączki, z jakimi możemy się spotkać, to właściwie są śpiączki tak zwane nieurazowe u osób dorosłych, głównie zatrzymanie akcji krążenia w przebiegu albo zawału serca, albo zaburzeń rytmu serca. To jest 30% pacjentów. To jakby pierwsza grupa. Te śpiączki urazowe to jest tylko parę procent. U dzieci jest to inaczej. U dzieci zazwyczaj są to albo zadławienia, albo są to urazy. U chłopców częściej, jak się okazuje, niż u dziewczynek. No, ze względu na sporty, które uprawiają lub aktywności, które gdzieś wykonują. To są takie, myślę, że trzy przyczyny, które można wymienić jako pierwszorzędowe. Oczywiście wypadki komunikacyjne.
Co się dzieje z mózgiem osoby w śpiączce?
No przede wszystkim jakby śpiączka to jest stan bardzo małej świadomości albo praktycznie, kiedy ta świadomość jest prawie niewyczuwalna i w związku z tym można powiedzieć, że zniesione są reakcje na różne bodźce bólowe, wzrokowe, słuchowe i czuciowe. Można powiedzieć, że ta osoba znajduje się w stanie takiej psychologicznej izolacji, jeżeli chodzi właśnie o relacje ze światem.
No, badania naukowe pokazują, że docierają do nich różnego rodzaju bodźce. To, że oni słyszą, czasami wiemy, bo reagują, ale nie wiadomo, jak przetwarzają tą informację słuchową. Bo mówimy to o pewnego rodzaju percepcji, czyli widzieć, a postrzegać to są dwie różne rzeczy. na przykład, tak? Dotykać czegoś, a czuć, co dotykamy i jakie to ma dla nas znaczenie, to też jest druga rzecz. Nad tym się właśnie skupia rehabilitacja, tak? Żeby poprzez kanały zmysłów różnego rodzaju, one oczywiście są priorytetowo ustawione w jakiś sposób, lub też przez nasze obserwacje, również psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarki czy opiekunki, które są przy pacjencie bezpośrednio i widzą, jakie są jego reakcje, czy reaguje na dotyk, wycofuje rękę, obrócił głowę w jakimś kierunku, tak? To są bardzo ważne dla nas informacje.
I to wszystko na pewno z uwagą śledzi rodzina.
Tak, śledzi z uwagą rodzina i też przekazują nam te informacje. Dlatego rodzina jest bardzo ważna w kontekście tego, żeby obserwowali, co się dzieje i jak dzieje. Czasami też przychodzą do nas, do personelu i mówią, no, bo on ruszył ręką. Czy ta reakcja jest prawidłowa, czy nieprawidłowa? Tu też musimy bardzo mocno zwracać uwagę, jak komunikujemy się z rodziną, ponieważ zaburzona komunikacja pomiędzy personelem a rodziną...
Na pewno pierwsze to jest szok dla rodziny. Ten stan śpiączki też może mieć różny wymiar czasowy.
W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii mówi się o tym, że pacjent w śpiączce może przebywać do miesiąca, tak? Potem przechodzi w pewnego rodzaju stan i ten stan może być albo stan po śpiączce bez reakcji, albo z reakcjami, albo stan wegetatywny, albo stan trwały wegetatywny, lub stan minimalnej świadomości, lub stan świadomości. To się oczywiście ocenia, wyciąga się z tego wnioski. U nas niestety to nie funkcjonuje, czyli może dla uproszczenia tematu ludziom mówi się, moja córka jest w śpiączce od 10 lat, ale to nie jest stan śpiączki, ona przebywa w innym już stanie. Ciężko jest też ludziom przyjąć do wiadomości, że albo powiedzieć to zdanie, moje dziecko jest w stanie wegetatywnym. Bo gdybyśmy przemyśleli słowo wegetacja, to oznacza wzrastanie. To nie jest, że jest rośliną. My mamy w głowie taki charakter pejoratywny opisywania tego, co jest.
To prawda.
Ale też dla dobra chorego, jeśli ja konsultuję osobę, nie wiem jak koleżanka za chwilę o tym powie, bo na pewno też chcielibyśmy to wiedzieć, opisuje, że pacjent manifestuje syndromy stanu. Bo to nie ma naleciałości takiej negatywnej. Jest dla nas oczywiste jako personelu, natomiast dla rodziny oni nie odbierają tego, że jest źle. Czyli wiemy, że ma pewnego rodzaju reakcje, które wchodzą właśnie w syndromy tego stanu.
O tym, jak się wychodzi ze śpiączki, porozmawiamy po chwili przerwy.